Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Anna Bazydło, wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów, która jest częścią protestu medyków znanego z Białego Miasteczka przed kancelarią premiera. Kłaniam się na razie przez telefon, ale mamy nadzieję, że pani do nas niedługo dołączy, ponieważ warszawskie korki chyba nas dzisiaj trochę pokonały. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie. Jesteśmy blisko porozumienia. Mówił wczoraj po negocjacjach z wami, z protestem medyków, pan minister Piotr Bromber. Zgadza się pani, że porozumienie między medykami a rządem jest blisko?
Wydaje nam się, że porozumienie a propos różnych zmian formalno-prawnych też nie może być blisko, jednakże zmiany wymagające finansowania ciągle są polem do dyskusji, ciągle nie uzyskaliśmy porozumienia i nie wiemy, szczerze powiedziawszy, czy uda się je uzyskać w tym tygodniu. Niestety odwlekanie tego w czasie przedłuża nasz powrót do pracy, przedłuża czas, w którym Polacy będą oczekiwać na wysokiej jakości świadczenia zdrowotne.
Od przedstawicieli protestu dostaliśmy taką informację, że data zakończenia rozmów to została ustalona 7 października, czyli w zasadzie zostały jeszcze tylko 3 spotkania. Liczy pani, że do tego 7 października, to jest już dosłownie kilkanaście dni, uda się to porozumienie osiągnąć? Kilka dni.
Za każdym razem podchodząc do tych rozmów mamy nadzieję, że to będzie ten przełomowy moment i wierzymy w dobre chęci resortu zdrowia oraz rządu. No jednakże, tak jak pan zauważył, 3 spotkania za nami, 3 wciąż jeszcze przed nami. Na półmetku ciężko ocenić jako korzystne tak naprawdę te rozwiązania, ale ciągle mamy nadzieję.
Na półmetku rozmów nadal trochę nie wiadomo, jak one się skończą. Nadzieja, tak jak pani powiedziała, jest. My wiemy z kolei, że rozmowy kolejne zaplanowane są na jutro. O 11 mają się spotkać przedstawiciele protestu medyków właśnie znów z Ministerstwem Zdrowia, z panem ministrem Piotrem Bromberem. Wygląda na to, że być może w jakiś sposób te rozmowy pomogą rozwiązać ten problem. Pytanie, jak szybko? Pytanie, jak to będzie wyglądało? Pytanie też, czy rozmowy nie zostaną zerwane, bo z tego, co wiemy i z tego, co słyszymy, bardzo dużo sprzecznych informacji płynie ze strony na przykład resortu zdrowia, bo jest z jednej strony słyszymy pana ministra Brombera, który mówi, że jest jakaś nadzieja. Z drugiej strony dzisiaj rano zdaje się, że pan minister Niedzielski, czyli minister zdrowia, powiedział, te rozmowy są w takim punkcie, że ja wątpię, żeby one się zakończyły w ciągu najbliższego czasu.
Chcielibyśmy, żeby te rozmowy zrealizowały nasze nadzieje. Ciągle mamy nadzieję na to, że rządzący, ale również resort zdrowia, w tym również pan minister Niedzielski, potraktują zdrowie Polaków jako priorytet. W chwili obecnej nasze postulaty są tak naprawdę oczekiwaniem, że Polacy zasługują na...
A czy te wasze postulaty są nienaruszalne? Ja pytam dlatego, bo jest ich 8. Negocjacje polegają na spotykaniu się w pół drogi. Czy wy jesteście w stanie z którejś z nich zrezygnować?
My jesteśmy w stanie negocjować czas docierania do tych postulatów, jednakże same postulaty jako takie wydają się być podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego. Warto tu zaznaczyć, że my nie postulujemy jakichś takich bardzo absurdalnie wysokich kwot. My chcielibyśmy doprowadzić wydatki w polskim systemie opieki zdrowotnej do poziomu europejskiego. Warto tu zwrócić uwagę na to, że mamy na myśli odniesienie bezpośrednio do naszego PKB. To w związku z tym kwota niejako przekazywana na zdrowie Polaków porównywana do tego samego procentu PKB wydawanego w Niemczech dalej będzie niższa.
Mówi pani, że nie postulujecie zbyt wysokich kwot, a ja odpowiem być może trochę głosem Ministerstwa Zdrowia. Oni mówią ponad 104 miliardy, 105 miliardów, tyle by kosztowały wasze potrzeby, wasze żądania, postulaty, a na przykład w 2022 roku mają być 133 miliardy na ochronę zdrowia, czyli trzeba by dołożyć w przyszłym roku 2 razy więcej. Żeby dołożyć, trzeba komuś zabrać. Komu zabrać, żeby dołożyć w służbie zdrowia?
My ciągle nie dostaliśmy odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób te 104 czy 105 miliardów, o których pan wspomina, zostały wyliczone.
Wyliczenia?
Mamy swoje wyliczenia i póki co wydaje nam się, że niestety chociażby sama kwestia pensji, która przez Ministerstwo Zdrowia została oszacowana na 65 milionów, zakłada, że w tym momencie nie zarabiamy nic. W związku z czym one wydają się być po prostu nierealne.
Czyli, przepraszam, Ministerstwo Zdrowia nie doszacowało, czy przeszacowało
wydaje
te wasze
się, że Ministerstwo Zdrowia przeszacowało i w dodatku nie dzieli się z nami danymi, na podstawie których zostały obliczone te wszystkie założenia. Te dane, do których mamy dostęp, które zostały przesłane chociażby w sposób nieprawidłowy, podają liczba lekarzy na rynku, w sposób nieprawidłowy wyliczają ich udział lekarzy stomatologów w obrębie świadczeń NFZ-owskich, w związku z czym chcielibyśmy faktycznie przystąpić do merytorycznej dyskusji o realnych finansach, tylko trochę nie mamy jak.
No właśnie, no to jak bardzo się różnicie? To znaczy ministerstwo mówi o prawie 105 miliardach złotych. Jaka jest wasza kwota? Ile według was powinno się dołożyć do systemu, żeby te postulaty spełnić?
Według nas do systemu faktycznie trzeba by dołożyć drugi raz, prawie że drugi raz tyle, bo postulowanie zmian z poziomu niemalże 5% do 7 czy więcej procent faktycznie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że sami protestujący są w stanie rozkładać w czasie swoje oczekiwania czy roszczenia finansowe, jeśli chodzi o wynagrodzenia, gdyby miała za tym iść realna poprawa warunków, w których pracujemy, realna poprawa wyceny świadczeń oferowanych naszym pacjentom. Ale no, zarówno roszczenia finansowe, jak i roszczenia w kierunku świadczeń zdrowotnych, poprawy wyceny tych świadczeń, no, są przez Ministerstwo Zdrowia niejako zbywane.
To ja zapytam jeszcze raz, jaka to jest kwota zdaniem porozumienia rezydentów, zdaniem medyków protestujących dzisiaj przed kancelarią premiera? Jaką kwotę trzeba dołożyć do systemu, żeby to wreszcie zaczęło działać?
Jeżeli miałabym szacować, tak jak pan podaje, w najbliższym roku wydatki na ochronę zdrowia mają wynosić
133 miliardy.
My chcielibyśmy zwiększyć to niemalże o 1/3, w związku z czym, zakładając prostą matematykę, prawdopodobnie 45 miliardów to jest zwiększenie do 7% wydatków na ochronę zdrowia. Ja nie jestem ekonomistą, moim zadaniem jest bycie lekarzem, więc też ciężko mi tutaj potwierdzać.
No, ale rozumiem, że w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia jakieś kwoty się muszą spotykać, no bo przecież cały czas mowa jest mimo wszystko o pieniądzach, niekoniecznie na wypłaty, ale również na to, żeby to wszystko działało. Ja mam pytanie, za chwilę będziemy wybierać się do internetu i do Radio RMF24, ale jeszcze na koniec pytanie, kiedy przyjdzie taki punkt, że powiecie dość, bo pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje o możliwym zaostrzeniu protestu. Kiedy to zaostrzenie protestu może nastąpić?
Chciałabym powiedzieć, że punkt, w którym medycy mówią dość, już miał miejsce. To, że w kraju są miejsca, w których połowa karetek jest nieobstawiona i nie wyjeżdżają zespoły ratownictwa medycznego, to znaczy, że my jesteśmy już za linią, na której było napisane dość. Szczególnie ostatni czas pandemii, w którym wielu medyków było po prostu przeciążonych pracą, przeciążonych fizycznie, pozostawionych bez wsparcia. W narracji medialnej otrzymywaliśmy za tą pracę z pacjentami zakażonymi dodatki. Realia są takie, że 90% lekarzy zadeklarowało, że tych dodatków nie dostało. Podejrzewam, że jeszcze gorzej sytuacja może wyglądać w przypadku pozostałych zawodów.
O tych realiach rozmawiamy cały czas w rmf24.pl, radiu internetowym rmf24, w interi.pl oraz na naszych stronach w sieci. Anna Bazydło, wiceszefowa Porozumienia Rezydentów, jest cały czas moim i państwa gościem. No i właśnie, jeżeli rozmawiamy o realiach pandemicznych, nadchodzi czwarta fala pandemii, wiemy już o tym, dzisiaj mamy ponad 1200 nowych zakażeń. Czy wy zakładacie w którymś momencie zawieszenie protestu, jeżeli sytuacja pandemiczna będzie kryzysowa?
Jeżeli sytuacja pandemiczna będzie na tyle kryzysowa, że rząd zdecyduje się na przykład na wprowadzenie stanu wyjątkowego w obrębie całego kraju, czy też województwa mazowieckiego, w którym to białe miasteczko stoi, oczywiście będziemy zmuszeni przerwać zgromadzenie. W chwili obecnej w miasteczku, tak jak przy każdym zgromadzeniu w pomieszczeniach zamkniętych czy zadaszonych namiotach, obowiązuje noszenie maseczek. Sami staramy się do tego stosować. No i stosując reżim sanitarny i te zasady wprowadzone na cały okres trwania pandemii, kontynuujemy edukację i rozmowę z pacjentami. Jest taka przykra perspektywa, w której będziemy zmuszeni po prostu wrócić do pracy. Warto zaznaczyć, że spora część z nas po prostu w tej pracy jest. Ja bywam w miasteczku po wyjściu z pracy, w swoim czasie wolnym. Koledzy są tam na urlopach, w związku z czym no, ten okres wypoczynku też jest ograniczony. Jednakże no, zmieniamy się w miasteczku, cały czas coś się dzieje, cały czas ktoś nowy do nas dociera, więc...
Miasteczko też, z tego co wiem, wróci do swojej działalności działalności takiej wcześniejszej, to znaczy no, będą wykłady, będą rozmowy z pacjentami. No właśnie, kwestia pacjentów. Czy pacjenci was wspierają, czy trafiacie też na takich pacjentów, którzy mówią, nie, nie podoba mi się ten wasz protest, nie chcę, żebyście protestowali, uważam, że powinniście pracować.
Jak absolutnie każda inicjatywa i każdy postulat, do nas również trafiają pacjenci, którym mogą się nie podobać nasze postulaty, jednakże jest ich zdecydowanie mniej. Większość osób przechodzących przez miasteczko wyraża słowa poparcia, mówi, że jest zaskoczona tym, jak wyglądają realia naszej pracy, mówią, że nie zdawali sobie sprawy z tego, z jakimi problemami się mierzymy na co dzień i oceniają samo to doświadczenie jako takie bardzo edukacyjne. Takie też było założenie miasteczka, żeby na spokojnie przedstawić Państwu problemy, z którymi mierzą się placówki polskiego systemu ochrony zdrowia, szczególnie te publiczne. No bo w momencie, kiedy trafiacie tam Państwo po pomoc, to zupełnie nie interesuje Was tak naprawdę, że my mamy dziurawą ścianę, przeciekającą rurę czy brak światła w jakimś miejscu, bo Państwo oczekujecie pomocy, co jest absolutnie zrozumiałe.
To ja wracam jeszcze do tych negocjacji, które zaczną się jutro, ponownie się zaczną jutro, ponieważ one już trwają o godzinie 11. Są takie punkty, w których można by powiedzieć, w pełni usatysfakcjonowana jest jedna i druga strona, powiedział pan minister Piotr Bromber. No to co was w tych rozmowach cieszy i zadowala i jakie są punkty, w których jesteście w stanie powiedzieć, okej, załatwione?
Stroną, która zdaje się nie różnić Ministerstwa Zdrowia i protestujących medyków, jest zapis o ochronie należnej funkcjonariuszom publicznym dla osób świadczących usługi medyczne w kierunku pacjentów. Mamy tu na myśli nie tylko zawody medyczne, ale wszystkie osoby stające na ścieżce pacjenta w systemie. Niestety w ostatnich latach nasila się bardzo mocno agresja kierowana w stronę personelu podmiotów leczniczych.
Tak, mamy wiele przykładów, na przykład ataków na karetki.
Tak, i w związku z tym po jednej i po drugiej stronie faktycznie należy to prawnie usankcjonować i zacząć zajmować się tym zjawiskiem, ponieważ no, dochodzimy do tragicznych sytuacji tak naprawdę. Jednym z rozwiązań, w którym mamy kilka stycznych punktów, jest tak zwany system no fault. To jest system przyspieszonego wypłacania pacjentom odszkodowań w momencie, kiedy uznamy, że zaistniał błąd medyczny, oczywiście niezawiniony, niezamierzony. Jest to system, w którym pacjent jest w stanie pozyskać na krótkiej ścieżce odszkodowanie, a medycy nie są personalnie rozliczani z tego błędu, analizuje się po prostu całą sytuację.
Ale to są wszystko te punkty bezkosztowe, nie wymagające wyłożenia na stół walizki pieniędzy. A jeżeli chodzi o te punkty kosztowe, o te związane właśnie z pieniędzmi, no to ja jeszcze znowu wrócę do tego jutrzejszego spotkania. Czego wy oczekujecie? Co się powinno jutro zdarzyć, tak?
My może nie... przede wszystkim oczekujemy trochę innej dynamiki, wzrostu nakładów świadczeń na ochronę zdrowotną. Flagowym programie naszego rządu, czyli w Polskim Ładzie jest zaplanowane 7% w 2027 roku. Musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że za 6 lat struktura demograficzna naszego kraju będzie wyglądała w taki sposób, że osób w wieku starszym, które są obciążone wielochorobowością, mają nadciśnienie, cukrzycę, niewydolność serca, będzie znacząco więcej niż w tym momencie.
Czyli 7%, 2027 rok to za późno.
Tak,
kiedy jest odpowiedni czas?
I te 7% niestety będzie pokrywać jedynie świadczenia na takim poziomie, na którym mamy je teraz. Skoro Polacy i Polki nie są zadowoleni ze świadczeń, no to utrzymywanie finansowania na tym samym poziomie jakości wydaje się być niesatysfakcjonujące. Początkowo w obrębie zespołu trójstronnego rozpoczętego z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w początku tego roku, plan był na 2024 i to był znacznie bardziej interesujący dla personelu medycznego, ale też wydaje nam się, że dla Polaków termin. Jednakże z wejściem Polskiego Ładu to zostało odsunięte w czasie.
Ale 2024, gdyby wrócił na stół, to wy bylibyście zadowoleni?
Znacznie bardziej niż obecnie.
Jeśli chodzi o negocjacje, no bo negocjacje to pewnie twarda gra, zwłaszcza w takich sytuacjach. Na czyją korzyść działa czas? Ja usłyszałem jakiś czas temu, że czas działa na waszą korzyść z ust przedstawicieli właśnie protestu medyków. Czy ten wasz czas się nie kończy przypadkiem?
Niestety czas przede wszystkim nie działa na korzyść pacjentów. Tutaj, jeżeli chodzi o korzyści czy personelu, czy Ministerstwa Zdrowia, to one są interpretowane w moim prywatnym odczuciu w zupełnie inny sposób. Niestety każdy kolejny dzień, każdy miesiąc, w którym ten system jest niedofinansowany i w takim stanie, w jakim jest, to jest przede wszystkim bardzo duża strata dla
Polaków.
Ale
to jest zdanie, które ja słyszę zarówno od strony protestujących, jak i Ministerstwa Zdrowia. Tak więc jeżeli mówimy o dobrze pacjentów, no to w ich interesie jest przecież dogadanie się. Jeżeli jedna strona mówi twardo, te nasze 8 postulatów musi być spełnionych. Druga strona mówi twardo, nie ma na to szans, bo na przykład pan minister Mandrusiewicz mówił, że jest to po prostu niemożliwe. Daliśmy komitetowi do wyboru różne warianty, biorąc pod uwagę 7% PKB na zdrowie, ale właśnie dopiero w 2027 roku. To jeżeli słyszycie, że nie ma na to absolutnie żadnych szans i że to jest nierealne i że tego się nie da zrobić, to jaki jest następny krok? Protest? Odejście od łóżek?
Chcielibyśmy prawdopodobnie nie odchodzić od łóżek, jednak mimo wszystko kultura w pracy w Polsce jest taka, że to odejście od łóżek jest ostatecznością. Proszę sobie też uświadomić, że jedną z form protestu personelu medycznego mogłoby być ograniczenie czasu pracy do jednego etatu, co już samo w sobie spowodowałoby ogromny kryzys w samym systemie. Usłyszeliśmy w trakcie rozmów ostatnio, że nie możemy sobie pozwolić na wprowadzenie norm zatrudnienia chociażby lekarzy, dlatego że przestaną się dopinać grafiki. To jest tak naprawdę podstawowy problem z dofinansowaniem ochrony zdrowia, bo jeżeli lekarz, pielęgniarka, ratownik zaczną zarabiać godnie na jednym etacie.
Ja zapytam jeszcze
to przestanie funkcjonować.
Jeszcze raz wrócę do tego tematu. Protest, odchodzenie od łóżek pacjentów. Ja pytam dlatego, że wiele osób o to pyta. Wiele osób się tego boi. Czy to jest realne, na przykład w ciągu miesiąca, dwóch?
Zastanawiam się, czy nazwać to odchodzeniem od łóżek, bo szczerze powiedziawszy, z perspektywy zatrudnienia to jest po prostu przychodzenie do pracy na te 8 godzin dziennie. I to z Państwa strony też może być widziane jako odchodzenie od łóżek, a to jest po prostu wrócenie do normalności dla sporej części osób pracujących w systemie. Mamy nadzieję, że do tego nie będzie musiało dojść, ale tak naprawdę personel jest po prostu przemęczony po tym półtorej roku.
I być może kolejna pandemia, kolejna fala pandemii, również męcząca dla medyków przed nami. Wracając do tych rozmów, bo to jednak jest coś, co się będzie działo. Jak się rozmawia z ministrem Bromberem?
Pan minister Bromber jest osobą niewątpliwie doświadczoną w prowadzeniu negocjacji, w prowadzeniu dialogu.
Minister do spraw dialogu.
I edukacji, w związku z czym rozmowy są prowadzone w bardzo charakterystyczny, bardzo kulturalny sposób, jednakże wydaje nam się, że spora część tych postulatów jest niejako zbywana. Ona się rozmywa w toku dyskusji. Nie rozmawiamy o konkretach. Przedstawianie tych naszych rozmów jako chociażby właśnie negocjacji jest w moim odczuciu mylące. Negocjacja jest manewrowaniem między dwoma zaproponowanymi ofertami. My w tym momencie mamy postulaty na stole i ze strony Ministerstwa Zdrowia nie pojawia się kontrpropozycja i chęć negocjacji pomiędzy nimi. Jest po prostu oznajmowanie faktu.
A czy nie wolelibyście rozmawiać, skoro tak to wygląda niezbyt dla Was satysfakcjonująco, jednak z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim albo z premierem, bo przecież takie żądanie na początku było. No, premier jako człowiek, który trzyma rękę na kasie, mógłby tutaj chyba więcej zadecydować.
Myślę, że zainteresowanie pana premiera niewątpliwie byłoby istotne i mogłoby być rzeczą, która rozwiązałaby sporą część problemów w systemie ochrony zdrowia, jednakże 19 dzień trwania protestu nie skłonił pana premiera wciąż do zainteresowania się tematem.
Nie czujecie się lekceważeni?
Czujemy się, ale to nie jest pierwszy raz, w związku z czym.
To co zmusi pana premiera, żeby do was przyszedł, do Białego Miasteczka, usiadł i porozmawiał?
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co może zmusić pana premiera. Być może opinia społeczna będzie w stanie zmusić pana premiera i rząd do przyjrzenia się sprawie, która dotyczy nas wszystkich. Nas jest za mało. My jesteśmy po prostu zbyt mało liczącą się grupą w obrębie całego społeczeństwa, w związku z czym od zawsze jesteśmy sektorem, który się ignoruje, spycha i zostawia na koniec. Tak się czujemy od wielu, wielu lat, w związku z czym niejako obecna postawa nas też nie zaskakuje.
A jak nic z Ministerstwem Zdrowia w rozmowach się nie uda wywalczyć, to pani odejdzie z zawodu?
Muszę panu powiedzieć, że ja już odejście z zawodu mam ze sobą i to była prawie roczna przerwa, ponieważ dla mnie doświadczenie trzech miesięcy pracy w oddziale covidowym w warunkach SOR-u było doświadczeniem bardzo trudnym i ja zrezygnowałam z pracy zawodu lekarza na rok. Dopiero po pewnym czasie wróciłam do tej pracy, szukając sobie miejsca, rozważając właśnie zasadność wykonywania specjalizacji z psychiatrii. Ale tak, jeżeli system będzie wyglądał w taki sposób, to prawdopodobnie spora część osób porzuci ten zawód. Widzimy coraz więcej doniesień o tym,
ale porzuci zawód w Polsce, czy wyjecie za granicę? No bo było takie słynne kiedyś niech jadą, prawda? No to czy w końcu się ludzie zastosują do tej rady niezbyt przyjemnej?
Myślę, że sporo ludzi już się zastosowało do tej rady i z tego między innymi wynika nasz problem. Jeżeli przeanalizujecie Państwo strukturę wieku lekarzy w Polsce, to po zakończeniu rezydentury jest bardzo, bardzo duży wyłom, jeśli chodzi o ilość personelu. To są właśnie ludzie, którzy wyjechali w momencie, kiedy otworzyły się granice, skorzystali niejako z rady rządu i
pojechali.
Dostosowali się.
A jeżeli, dobrze, przyjmijmy taki konstrukt myślowy, że uda się wywalczyć te 7% na ochronę zdrowia właśnie w tym 2024 roku. Będzie więcej pieniędzy. Ale jak to wpłynie na brak personelu? Przecież wiemy, że w ochronie zdrowia jest naprawdę, no po prostu brakuje masy pracowników na każdym poziomie.
Brak personelu medycznego w Polsce w systemie publicznym niejako nie wynika tylko z tego, że my tego personelu w ogóle nie mamy. Ten personel ma emigrację nie tylko za granicę, nie tylko poza teren naszego państwa, ale także tak zwaną emigrację pomiędzy częściami systemu. Bardzo dużo osób porzuca pracę w systemie publicznym, tym, z którym państwo macie styczność bezpłatnie, na rzecz prywatnej opieki zdrowotnej, w której mają zupełnie inne warunki pracy, mają zupełnie inne warunki finansowe. W chwili obecnej różnica między wynagrodzeniami w publicznych placówkach, a wynagrodzeniami w placówkach prywatnych, to jest przepaść. My zdajemy sobie sprawę z tego, że postulowane podwyżki, tak prześmiewczo mówi się, że lekarze chcą 3 razy więcej pieniędzy, że pana w prywatnej praktyce lekarskiej te postulowane przez nas zarobki to tak naprawdę jest początek negocjacji dla specjalisty. My chcemy, żeby ci specjaliści nie musieli pracować prywatnie, tylko żeby w spokojnych warunkach mogli pracować w systemie publicznym, żeby go nie opuszczali.
Konkurencyjność wydaje się ważna na każdym rynku, a w służbie zdrowia myślę, że w szczególności. Pani Anna Bazydło była dzisiaj moim i Państwa gościem, wiceszefowa Porozumienia Rezydentów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.